Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy kolejną wyprawę. Za sterami Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Agata Zalewska. No i dokąd tym razem? Powiem tak. In India everything is possible. W Indiach wszystko jest możliwe. Tak się mówi o tym drugim najbardziej zaludnionym kraju świata, gdzie dobrobyt sąsiaduje ze skrajnym ubóstwem. To kraina inna niż wszystkie pod względem kultury, religii, języka i klimatu. I właśnie na tej ziemi, wciąż uznawanej za terra incognita, lata temu Polacy znaleźli ratunek, spokój i dom. W najtragiczniejszym momencie historii los połączył dwie tak skrajne społeczności. A teraz jest szansa na ciąg dalszy tej niezwykłej polsko-indyjskiej historii, a to wszystko za sprawą pewnego projektu Poland House, o którym opowie nam dzisiejszy gość. Zapraszamy.
Podróże małe i duże.
Indie, państwo 28 stanów i 22 języków urzędowych, w którym zamieszkuje ponad 1,3 miliarda ludzi. Ktoś obliczył, że prawdopodobieństwo porozumienia się dwóch mieszkańców Indii, którzy przypadkowo spotykają się na ulicy, wynosi, uwaga, 36%. To kraj piękny i przerażający zarazem, na którym pandemia odcisnęła swoje piętno. Media mówią o kryzysie, a nasz dzisiejszy gość nazywa to krótko. COVID przeorał Indię okrutnie. 240 milionów osób straciło stałą pracę, 4 miliony ludzi zmarło, a 140 tysięcy dzieci straciło jedno lub dwoje rodziców, lub zostały porzucone. I właśnie naprzeciw tym danym narodził się projekt rodzinnego domu dziecka w Indiach, o którym opowie nam dzisiejszy gość, Aleksandra Lasek. Cześć, Olu.
Cześć, witam Państwa serdecznie.
Zanim jednak przejdziemy do historii projektu, słuchacze powinni, muszą wiedzieć, jak rozpoczęła się w ogóle Twoja przygoda z Indiami. Pozwól, trochę zaspoileruję. Właścicielka księgarni podróżniczej postanowiła porzucić świat książek i ruszyć w świat ten prawdziwy już. Choć to zbyt ogólne stwierdzenie, bo od początku byłaś chyba zakręcona na punkcie jednego kierunku.
No, myślę, że tak. To nawet nie chodzi o to, że jednego kierunku, ale wielu. Ale ten jeden kierunek, te Indie zawsze we mnie jakoś tak siedziały. I w zasadzie nigdy nie wiadomo dlaczego. Ja myślę, że każdy z nas ma jakieś takie swoje drugie miejsce na ziemi. Dla jednych to będzie Australia, dla drugich jakaś tam dżungla amazońska, a dla mnie chyba to były Indie właśnie. Tylko bardzo długo czekałam na realizację.
Żeby ruszyć w końcu.
Ale no właśnie, w pewnym momencie prowadząc taki projekt też edukacyjny dla dzieci, ja organizowałam całe mnóstwo spotkań podróżniczych, warsztatów dla dzieci, autorskich pokazów. Jedna z moich koleżanek powiedziała: Ola, jak nie teraz, to kiedy? Później następna to powtórzyła. No i ja tak mówię, no właśnie, jak nie teraz, to kiedy? No to, i nadszedł ten moment.
To są to oklepane słowa, ale zawsze docierają, prawda?
Tak,
bo są prawdziwe.
Tak, bo człowiek w pewnym momencie, kiedy? I to już nie odkładać, nie?
No i udało się. I pierwszy wyjazd był z koleżanką na południe, do Kerali, tak?
Tak. To były takie Indie dla początkujących, mówi się
o Tak, Kerali. Ale też jest ładnie nazywana przez mieszkańców God's Own Country, tak?
Tak.
Czyli własny kraj Boga taki.
Tak, kraj Boga albo kraina palmy kokosowej. To wszystko się jakby zgadza. I tam postanowiłyśmy tak śpiesznie bardzo, ponieważ miałyśmy 12 dni w sumie na zwiedzanie, zobaczyć tylko jeden stan, Kerale plus Mumbai. Mhm. I jeszcze zahaczyć o coś. No więc to rzeczywiście było szaleństwo, bo w miejscach, w które chciałyśmy być, żeśmy sobie tam wypisały na mapie, że na kartce, że pójdziemy, to żeśmy w ogóle nie dotarły. Ale nazwałyśmy tą naszą podróż Indie bez rezerwacji, bo później robiłyśmy taką prezentację. I rzeczywiście to była chyba najfajniejsza podróż, ponieważ człowiek jak jedzie gdzieś, jak w ogóle wyrusza do Indii, czy jak ja wyruszam, nie można zaplanować wszystkiego. To nie jest tak, ale ja byłam gotowa.
Nie można, czy nie powinno się?
Nie powinno się planować. Znaczy można zaplanować, bo to wiadomo, fajnie jest mieć plan. Ale też trzeba być gotowym na wszystko.
Otwartą głowę mieć.
Tak, mieć otwartą głowę i myśmy taką miały, więc dlatego ta podróż była udana.
A słuchaj, mówisz właśnie, że to są Indie dla początkujących. To znaczy, że powinniśmy obrać jakąś strategię podczas poznawania tego państwa?
Myślę, że tak, szczególnie jak człowiek nigdy nie był w Azji. A Indie są też trudne dla tych, co byli w Azji. Mogą być trudne, bo tak.
To wynika właśnie z tych języków? No to jest
wynika
coś niesamowite.
Wynika z języku, wynika z kultury.
Czyli rzeczywiście jest tak, że nie dogadasz się po angielsku, tak?
Nie,
tak
no,
prosto.
Nie.
Ja po angielsku to już w ogóle.
Po angielsku to zależy. Zależy gdzie. Ale na przykład myśmy osobiście miały takie zdarzenie, jak przyleciałyśmy, my byłyśmy w Kocinie. Jak to się, a tak, bo myśmy zrobiły taką pętlę, najpierw żeśmy z Mumbai przyleciały bezpośrednio do Kocinu, do Kerali, później robiłyśmy taką pętlę wokół i wróciłyśmy do Kocinu, żeby stamtąd jechać pociągiem prawie 30 godzin do Mumbai. Za pierwszym razem jak byłyśmy, to miałyśmy już swojego takiego rikszarza, powiedzmy, który po nas chciał przyjechać na ten dworzec. Więc my mu tam przez telefon próbowałyśmy wytłumaczyć, gdzie my jesteśmy. On nie bardzo rozumiał, ale na dworcu, długo żeśmy czekały na tym dworcu, aż on przyjedzie, kupowałyśmy bilet już na ten Mumbai. Siedzieli też chłopcy z Rajasthanu, czyli z kolei z północnego zachodu, z regionu pustynnego. No i oni, ja mówię, wiesz co, to pogadaj z nim, bo może lepiej się porozumiecie. No więc oni się w ogóle nie potrafili porozumieć, jeszcze gorzej niż my, bo tamten, ten nasz rikszarz nie mówił w hindi, a tamten z Rajasthanu mówił tylko w hindi i w angielskim, ten z kolei angielski miał na tak niskim poziomie, że się po prostu no, nie byli w stanie dogadać. Także to jeden mówił malajalam, drugi mówił w hindi. To jest zupełnie inna grupa językowa też, nie?
Ale właśnie ten region, do którego trafiłaś tak. Na samym początku, to ma najniższy odsetek też analfabetyzmu,
tak,
prawda?
Tak.
Czyli może też dlatego tak. Tam jest łatwiej turyście.
A nie, no to rzeczywiście, to że na to, pewno.
I rzeczywiście też się z tym zauważyłaś, no na pewno zauważyłaś. No bo Indie można poznać od tej pięknej strony, od tej strony dobrobytu.
Można.
Tylko.
Znaczy,
i turyści na początku...
No,
nie, tak. Turyści w ten sposób chyba na początku właśnie poznają ten kraj.
Ja myślę, że nie. Turyści właśnie nie poznają tego od strony dobrobytu. Oni poznają ten kraj od strony biedy.
Biedy, tylko to zauważyli.
I oni widzą na ulicy tylko to. I później jak wracają, to mówią, no ładne te zabytki, ale te śmieci i ta bieda, to jest straszne. No więc...
Bo często się mówi, że Indie można pokochać albo znienawidzić.
No ja to bym powiedziała, że trzeba im dać drugą szansę i kolejne. Ale to szczególnie mówią ci, którzy na przykład jadą zaczynają od północy, od tego Złotego Trójkąta, jadą Delhi, Jaipur, Agra, jeszcze Varanasi dodają do tego. No to widzą i to jest takie bieganie od zabytku do zabytku często. Niektórzy nawet na tydzień jadą ostatnio. Gdzieś tam pani powiedziała, że ona na tydzień jedzie i ona tylko w Delhi będzie robiła i się będzie tam włóczyła po Delhi. I tak naprawdę to i widzą to, co jest na ulicy. A na ulicy no, nie zobaczymy innych ludzi niż tych biednych ludzi, bo to oni przeważnie są na ulicy, tak? Zobaczymy też sklepikarzy, jak będziemy w jakiejś tam dzielnicy.
Ale ktoś się zaszyje w jakimś kurorcie i tylko będzie ograniczał się do plażowania.
No, to może, tylko to by musiał na Goa jechać, tak? I tam się w jakimś kurorcie zaszyć. I to jest zupełnie też inne.
Właśnie, o tym
są
mówię,
też
tak.
Właśnie Indie, ale niektórzy preferują właśnie pojechanie na koło, albo wręcz przeciwnie, właśnie to pośpieszne takie zwiedzanie. No i wtedy widzą dużo, dużo biedy. Widzą kolory, ale widzą też dużo biedy, nie? I śmieci, które oczywiście się zdarzają na ulicy, nie?
A ty jak widzisz Indię już z tej perspektywy? Ilu tam wypraw?
No pięć razy byłam.
Ale to były dłuższe wyprawy?
No, dłuższe, no dwa miesiące jeszcze nie, ale półtora miesiąca, miesiąc, czasami krócej. Znaczy ja widzę Indię, jak na początku jechałam, no to ja widziałam te piękne, zielone, kolorowe Indie, bo Kerala jest czysta bardzo.
No właśnie.
Kerala jest czysta, tam rządzą komuniści, w rządzie są komuniści, zasiadają, ale też jest bardzo dużo chrześcijan, więc połączenie jakby tych dwóch światów powoduje, że nie ma analfabetyzmu. Przede wszystkim to jest poziom nauczania jest wysoki, więc ludzie, którzy zajmują jakieś wysokie stanowiska później rządowe, to są ludzie, którzy pochodzą właśnie z Kerali w wielu wypadkach. Rządowe czy w firmach, to są ludzie, którzy pochodzą stamtąd. Także, bo te Stany tam na północy, to one są biedniejsze. Więc i także tam jest zupełnie inaczej, więc jak ja postrzegam Indie, ja już je widziałam z różnych stron.
Właśnie, no i...
I
co ta mozaika, w jaką całość się składa?
Że to zależy.
To zależy.
To zależy, gdzie pojedziesz i co chcesz zobaczyć. W tym roku byłam w marcu, to powiedziałam, dobra, cały czas pokazujemy te biedne, te slumsy, te dzieci na tych ulicach, tych ludzi śpiących w tych namiotach, a teraz będzie na bogato. Mhm. Więc też trafiłam do takich moich, o których będziemy mówić, znajomych, którzy kompletnie tak nie żyją, nie? Ola. I trafiłam do ludzi, którzy normalnie pracują, mają wysokie stanowiska, normalnie zarabiają, mają piękne domy, samochody, mieszkania. I to też są Indie. Mhm. Także to...
I potem właśnie też trafiłaś do tego Rajasthanu, prawda? Po drodze było też Delhi, a Rajasthan jest uznawany chyba za najbardziej kolorową taką część.
O tak, ci mówią, że to takie Indie, prawdziwe Indie, to tak. Jechać do Rajasthanu. Rajasthan jest przepiękny, on jest kolorowy, piękny.
Ale tam już z kolei też nie jest tak prosto, prawda? Właśnie
nie jest prosto.
Turyście.
Turyści w zasadzie mają... Prosto pod tym względem, że ten szlak jest, to są kolorowe miasta. Ludzie tam, jak jedzie turysta, to jedzie takim wyznaczonym szlakiem trochę. Przyjeżdża z Delhi, do Jaipuru, później robi Jaipur, Puszkar, pewnie, bo ja tak teraz patrzę, ja leciałam akurat tak pociągiem nocnym na pustynię do Jaisalmeru, Jodhpur, Udaipur, albo w drugą stronę tam Bikaner i tak dalej. I to jest, bo jest białe miasto, różowe, niebieskie, złote i żeśmy się nawet spotykali z ludźmi tam gdzieś po drodze. Ale jest o tyle trudniejsze, że tam się o wszystko trzeba wykłócać też, nie? Z rikszy się wykłócać, o cenę, targować.
Oni tego oczekują, tak?
Tak, oni tego oczekują, że się będziemy targować, nie? I jest dużo ludzi też. Jest ten natłuk.
Tam kiedyś powiedziałaś w jednym z wywiadów, że nie można do Indii pojechać, jak się nie kocha ludzi.
Tak,
to jest chyba oczywiste.
Tak. Jak ktoś mówi, nie, to za dużo, to... No, ale ja nie lubię ludzi, ale chcę zobaczyć. To jak nie lubisz ludzi, to nie jedź do Indii, nie? Bo to nie ma
to się rzuca w oczy na pewno.
Żeby nie lubić ludzi. Trzeba mieć zawsze otwartą głowę i... No i też... się przygotować trochę na te Indie, bo te Indie nie są łatwe i później ludzie wracają tacy zniesmaczeni, bo no nie rozumieli pewnych zachowań, nie? I to tak, dlaczego na przykład muszę płacić więcej za coś tam, nie? Za kawę, czy za bilet do muzeum. No bilet do muzeum normalnie, bo bilety dla nas są 10 razy droższe niż dla Hindusa i później tak samo robią to ludzie na ulicy. Też myślą ciągle, że dlatego, że jesteśmy biali z zagranicy, to mamy kupę pieniędzy i trzeba nas naprawdę oskubać, nie? Na każdym kroku. A to jest nieprawda. To, że my mamy białą skórę, to nie znaczy, że my
jesteśmy tak naiwni.
Jesteśmy, tak.
Bez przesady.
Bez przesady, tak.
Aleksandra Lasek jest dziś naszym gościem. Współinicjatorka Poland House, rodzinnego domu dziecka w Indiach. O początkach projektu powiemy już za kilka minut.